Raport z Kijowa.
...288 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 9 roku wojny. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Daniel Chybowski. Komponent wideo zapewnia Konrad Tomaszewski. Liczba zabitych po wczorajszym rosyjskim ostrzale Kurachowa w obwodzie donieckim wzrosła do 10 osób. Dzień wcześniej pod rosyjskim ostrzałem znalazł się bazar, dworzec autobusowy, stacje benzynowe i budynki mieszkalne. ONZ opublikowała raport dokumentujący 441 przypadków zabójstw cywilów, w tym 28 dzieci na północy Ukrainy, w obwodach kijowskim, czernichowskim i sumskim. Zbrodnie wojenne popełnione zostały w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zaznacza się, że liczba zabitych na tym terenie jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Rosyjskie wojsko przygotowuje się do kontrofensywy na kierunku ługańskim, powiedział Serhii Czerewaty, rzecznik wschodniej grupy sił zbrojnych Ukrainy. Według niego ukraińskie dowództwo uważa, że ta próba nie zakończy się sukcesem. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną pisze, że Rosja mogła zmodyfikować irańskie drony, aby użyć ich przeciwko Ukrainie zimą. Analitycy zakładają, że rosyjskie wojsko rozszerzy ich wykorzystanie w nadchodzących tygodniach. Time uznał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i ukraińskiego ducha człowiekiem roku. Ponadto Politico uznało Zełenskiego za najbardziej wpływową osobę w Europie. W sumie Politico umieściło w zestawieniu 28 polityków. Wśród nich jest też Władimir Putin, ale nie w sensie pozytywnym. Jego Politico ogłosiło przegranym roku. Komisja Europejska przygotowała dziś 9. pakiet sankcji wobec Rosji. Proponuje się do niego dodać prawie 200 osób i firm. Jeśli zostanie uchwalony, zakaz dotknie również 4 rosyjskie kanały telewizyjne. Zostaną one usunięte ze wszystkich platform dystrybucyjnych. Aż kusi, żeby tutaj to skomentować, bo dziwne, że jeszcze w ogóle jakieś są firmy, które można dodawać do tych pakietów sankcyjnych. Na przykład wczoraj dyskutowano o tym, czy objąć sankcjami zakłady, które produkują rakiety. To wydawałoby się, że jest oczywiste od samego początku, ale jak już pozwoliłem sobie na komentarze, to ostatnia wiadomość będzie od razu z komentarzem. La Scala rozpoczęła sezon rosyjską operą. W premierze udział wzięli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Włoch Sergio Mattarella. No i cóż to za opera? Opera Borys Godunow, libretto na podstawie Borysa Godunowa, Aleksandra Puszkina. Jest ze mną Dmytro Antoniuk i Artur Żak. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Dmytro oczywiście w Kijowie, Artur w Drohobyczu, chyba nic się nie zmieniło. Panowie, pewnie słyszeliście tę ostatnią wiadomość. Wiem, że mamy bardzo dużo ważniejszych i poważnych tematów i dzieją się rzeczy tragiczne, istotne, ważne, rzeczy chwalebne, ale jakoś ciężko jest przejść nad tymi rzeczami też o znaczeniu symbolicznym. W czasie, gdy na Ukrainie usuwa się pomniki właśnie Puszkina, dlatego, że widzi się w nim tego rosyjskiego ducha. Widzi się w nim to, co widzą też Rosjanie tak naprawdę, czyli właśnie bazę, na której została stworzona ta straszna maszyna, która jest odpowiedzialna za śmierć tysięcy, milionów ludzi, nie tylko w tej wojnie, ale też wcześniej, że ten duch imperializmu rosyjskiego wywodzi się z tego, co jest nazywane też wielką kulturą rosyjską. I to wydarzenie, które wydawałoby się, że przynajmniej jakaś przyzwoitość by nakazywała, że w tym momencie być może należałoby zrezygnować akurat z eksponowania rosyjskiej kultury. Nawet jeżeli ktoś wierzy w takie słowa, jak szef La Scali, który Dominik Meyer powiedział przed tym spektaklem, powiedział: prezentujemy arcydzieło, to nie znaczy, że jest to poparcie dla rosyjskiej polityki. To są różne kwestie. No może on w to wierzy, tak samo jak wiele osób wierzyło w to, że realizacja i tworzenie, niemożliwianie na przykład w imprez sportowych z Federacją Rosyjską, to też nie jest polityka, tylko nie rozumiało, że inaczej postrzega to Rosja, że być może normalni ludzie nie widzą w pewnych rzeczach polityki, ale Rosja widzi wszędzie politykę. No ale z drugiej strony przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała tak, wielka kultura rosyjska jest integralną częścią kultury europejskiej. To element, którego nie można wykreślić, cytuję na podstawie portalu eteatr.pl. Panowie, jak słyszycie takie stwierdzenia, jak macie świadomość, że wielcy europejscy politycy wybierają się do Laskali na Borysa Godunowa, to jakie macie odczucia wy, którzy mieszkacie na co dzień w kraju, który walczy z Rosją i z tą wielką rosyjską kulturą? Artur Żak.
Pawle, jedyne co mogę powiedzieć, że nóż kieszeni mi się otwiera, ale to pokazuje tylko i wyłącznie stan elit zarówno politycznych, jak i kulturalnych. Zresztą to nie jest pierwszy przypadek. A trudno jest sobie wyobrazić bardziej rosyjskie dzieło sztuki. Tutaj nie będę dyskutować, czy to jest arcydzieło, bo zapewne jest zarówno w formie muzycznej, jak i tekstowej, bo zarówno Mussorgski, jak i Puszkin wybitnymi twórcami byli, że użyję takiego sformułowania. Ale ta historia opisuje właśnie Godunowa, w którym Rosjanie dotychczas upatrują tego, który mógł ocalić Rosję od smuty. Godunow to był doradca Iwana Groźnego, czyli Iwana IV, ten, który został ponoć otruty, żeby na jego miejsce mógł stanąć łże Dmitrij, czyli ten Dmitrij samozwaniec. Więc jeżeli elity europejskie nie widzą problemów w tym, żeby właśnie w 9 miesiącu pełnowymiarowej wojny pokazywać dzieło wybitnie rosyjskie w treści, wybitnie imperialistyczne w treści, że użyję też takiego sformułowania, i nawet w formie, bo jeżeli chodzi o muzykę, to ta muzyka jest całkowicie oparta na tradycji muzycznej Rosji. Więc trudno jest mi w ten sposób dyskutować. Ale z drugiej strony odwołam się do kwietnia i do naszego poletka, do zachodniej Ukrainy i do jednej z wybitniejszych i szanowanych do niedawna dyrygentów ukraińskich, Oksany Łyniw. To jest dyrygent ze Lwowa, pierwszy dyrygent w Gracu, kobieta dyrygent w Gracu, w operze, dyrektor muzyczny opery w Bolonii, która w kwietniu dla odmiany, jako Ukrainka, mieszkanka zachodniej Ukrainy, produkowała właśnie w operze w Bolonii operę Czajkowskiego, do której między innymi angażowała rosyjskich muzyków. I jednocześnie składając kondolencje dyrygentowi opery lwowskiej, którego rodzice zginęli w Irpieniu, jeżeli ja się nie mylę, w tym samym momencie podpisywała kontrakty z rosyjskimi muzykami. A to jest też jedna z wybitniejszych i bardziej szanowanych osób w kulturze europejskiej. Więc to oderwanie od rzeczywistości, od symboli, od znaczeń elit, zarówno politycznych, jak i kulturalnych, dla mnie jest bardzo widoczne i to dla mnie akurat nic nowego. To mnie zupełnie nie zdziwiło.
Dmytrze, a może my jesteśmy po prostu przewrażliwieni, chociaż jakbyś mógł jeszcze posłuchać tych słów i skomentować. My nie mamy nic do narodu rosyjskiego, rosyjskiej historii, ale jesteśmy przeciwko decyzjom tych, którzy politycznie postanowili dokonać inwazji na suwerenny kraj. To coś innego, powiedziała Giorgia Meloni, premier Włoch. Czy da się oddzielić, twoim zdaniem, w tym momencie, w tej sytuacji, naród rosyjski i odpowiedzialność Rosji właśnie od narodu rosyjskiego, od kultury rosyjskiej, od działań Putina? Czy to faktycznie jest tak, że to są różne wymiary tej samej sprawy, a może różnych spraw?
Jasno, że nie. I ta postawa tych polityków z wyższej półki europejskiej jest moim zdaniem żałosna i po prostu oni nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć tego, że odpowiedzialny za to, co jest na Ukrainie, jest nie Putin, a cały naród rosyjski. Putin jest tylko produkcją, tak powiem, narodu rosyjskiego. Nie byłoby Putina, byłby ktoś inny, bo jest po prostu w Rosji taka potrzeba mieć kogoś takiego i prowadzić akurat taką politykę. Po prostu no, można sobie wyobrazić, że wczoraj doszło do barbarzyńskiego tego ataku na w miasto Kurachowe w obwodzie donieckim, gdzie zginęło już, jak wiemy, 10 cywilów i zostali ostrzeliwane w bazar, stacje paliw, po prostu komunikacja miejska i tak dalej. Ja się nie wątpię i wcale nie zdziwię się, jeżeli okaże się, że ci, którzy akurat strzelali w to miasto, to są na przykład zmobilizowane Rosjanie, którzy mogą być na przykład muzykami grającymi tego samego Mussorgskiego gdzieś w operze albo jeszcze w jakimś tam w jakiejś orkiestrze. Także myślę, że tak może być absolutnie i odpowiedzialny za tą wojnę jest naród rosyjski, a znaczy i kultura rosyjska, która na której naród rosyjski bazuje swoją narrację.
Coś w tym jest, wiele prawdy jest w tym, co mówisz, przecież skądś się biorą te decyzje. Przypomina mi się teraz tutaj wypowiedź Felsztyńskiego, który powiedział, że w pewnym sensie można powiedzieć, że Putin właściwie jest demokratą, bo oni sprawdzają i w FSB sprawdza nastroje, jakie są nastroje Rosjan i na tej podstawie podejmuje decyzje, też decyzje o wojnie, o ataku, o stosowanych środkach, bo Rosjanie na to po prostu pozwalają, a pozwalają też w tej swoim jakimś w kodzie kulturowym, po prostu tak zostali wychowani, stworzeni, że mogą posunąć się do takich rzeczy. No być może w przypadku Rosjan to nas nie dziwi, ale dziwi, że wysocy urzędnicy Unii Europejskiej, w tym momencie nasi reprezentanci, moi reprezentanci, Ursula von der Leyen za nasze pieniądze jest przewodniczącą Komisji Europejskiej i że idzie akurat na takie przedstawienie. To jest po prostu bolesne, niewyobrażalnie. Masz rację, jeszcze dzieje się to w tym w strasznym momencie, kiedy docierają takie informacje, chociażby jak Kurachowa, ale też te informacje dotyczące raportu NZ, który mówi o zabójstwach na ludności cywilnej. Co prawda ta liczba, która tam się pojawia, dotyczy przecież bardzo wąskiego zakresu czasowego i terytorialnego. Wiemy, że tych zbrodni będzie po prostu tysiące i to potwierdza ukraińska armia w każdym miejscu, gdzie wkracza i gdzie znajduje masowe groby osób cywilnych zamordowanych przez Rosjan. No Rosja i jej kultura w tym momencie, nie chcę powiedzieć, że powinna zniknąć, ale przynajmniej może należałoby wystopować tą fascynację tymi matrioszkami, tymi tańcami, skokami. Po prostu to nie jest ten czas, nie dzisiaj. A mam nadzieję, że w Polsce daliśmy już sobie spokój z tymi wszystkimi chórami Aleksandrowa. Też przez lata o tym odpowiadaliśmy też na antenie Radia Wnet i w tym gronie. Przecież my się denerwowaliśmy nieraz, jak słyszeliśmy, że w Polsce zaprasza się chór Aleksandrowa, chór w armii w Federacji Rosyjskiej. I wtedy też mówiono, ale to przecież to tylko muzyka, ale to nie jest ważne. Dzisiaj widzimy, jak te wszystkie działania były ważne i jak prowadziły do pewnego określonego celu. I dzisiaj też są ważne i też zapewne prowadzą do określonego celu. Tak jesteśmy zmiękczani tą rosyjskością, że tam jest normalność. No niestety widzimy, że żadnej normalności nie ma. Niby w takim może poboczny temat, ale w jakiś sposób mocno też nas zaczepiający. Dmytrze, jak wygląda sytuacja w Kijowie? Jakie są najnowsze informacje?
No w Kijowie za moim oknem jest mgła, leży śnieg, 0 stopni, chociaż wczoraj jeszcze było w Kijowie -5, a tam gdzie skąd wracałem spod granicy rosyjskiej w obwodzie sumskim, to w ogóle było -8 i bardzo tam wiało i było bardzo zimno. Także sytuacja w Kijowie jest mniej więcej dobra, chociaż na lewym brzegu, jak przyjeżdżałem wczoraj w późno wieczorem, to prawie nie było prądu, nie było światła, a w tych regionach, które przyjechałem, mianowicie Sumski obwód i Połtawski obwód, i Częściowo-Kijowski obwód, tam prawie w wsiach w ogóle nie ma światła. Bardzo sporadycznie jest prąd widziany tam w tych regionach. Także sytuacja jest poważna, na razie dajemy sobie radę z tym.
Jakie opinie są tych osób, z którymi rozmawiasz? Czy przygotowują się do tego, by przetrwać, czy być może chcą wyjechać? Jaka jest ocena tych bezpośrednio osób tam, gdzieś daleko, w obwodzie sumskim, w tych miejscach, w których byłeś?
Byłem na przykład wczoraj w miejscowości Chotin, która znajduje się za 11 kilometrów od rosyjskiej granicy i spotkałem się, po prostu wszedliśmy do sklepu spożywczego, żeby kupić papierosy dla żołnierzy i kupiliśmy wszystko, co tam było i bardzo miła pani Olena, która sama mieszka z mężem w Sumach, ale codziennie przyjeżdża, bo tam jest właścicielką tego sklepu, to ona powiedziała, że ona ma dwóch synów, jeden mieszka akurat we Wrocławiu, a drugiego wysłali do Niderlandów. I też wyjechali najpierw w marcu, pod koniec lutego do Europy, ale wrócili latem, bo trzeba jednak prowadzić swój biznes, trzeba z czegoś żyć. No i mówią, że no, ludzi dużo wyjechało stąd, i zwłaszcza takich małych dzieci i młodych ludzi, ale dużo pozostało i ci, którzy pozostali, oni już nie wyjeżdżają stąd, mimo to, że codziennie żyją w takich warunkach śmiertelnie niebezpiecznych, bo tam akurat i ten Chocin i inne miejscowości, które znajdują się przy granicy z Rosją, to oni bardzo często są ostrzeliwane. Byłem też w miejscowości Junakiwka, gdzie doszło 18 października do ostrzału z artylerii rosyjskiej. To jest już ta Junakiwka znajduje się już za 7 kilometrów od granicy i akurat przez Junakiwkę przyszły pierwsze żołnierze Rosji 24 lutego do Sumskiego obwodu i tam doszło do ostrzału i w wyniku tego ostrzału dwóch cywilów było zabito 18 października. Byłem na tym miejscu, gdzie oni zostali zabici. Tam są ludzie starsi, tam niedużo mieszka ludzi, ale oni mieszkają, ponieważ mają swoich krów, na przykład konie, kozy, nie chcą ich opuszczać, nie chcą opuszczać swoich domów, ponieważ to są ludzie bardzo często tacy, którzy spędzili całe swoje życie w Junakiwce albo w jakimś innym swoim rodzinnym miasteczku i najdalej, gdzie wyjeżdżali, to były Sumy na przykład. I dla nich jest niewyobrażalnym, żeby gdzieś pojechać w ogóle nawet nie za granicę, a chociażby do Lwowa albo do Cierkas albo do Winnicy i tam ratować swoje życie.
Przypomniały mi się słowa premiera Mateusza Morawieckiego dosłownie parę dni przed rosyjską inwazją, gdy mówił o życiu u stóp wulkanu, czyli tak nazwał sąsiedztwo Rosji. Te osoby, które mieszkają na północy Ukrainy, mieszkają u stóp, bezpośrednio u stóp wulkanu. Co ciekawe, pewnie gdzieś tam w głowie mają świadomość, że nawet jak wojna się zakończy, to wulkan nie zniknie. Nie wiem, czy o to się pytałeś, jak ma wyglądać sytuacja po wojnie, czy wyobrażają sobie życie z takim sąsiadem.
No na razie ludzie myślą, marzą tylko o zwycięstwie. O zwycięstwie i o tym, że po zwycięstwie będzie nareszcie pokój i że można sobie żyć jak zwykłe. Chociaż ja myślę, że jak zwykle już nie będzie niestety. Też opowiadali, byliśmy w szkole w tym Chotiniu i spotkaliśmy się z nauczycielką z tej szkoły. Ona opowiadała, jak latem oni sadzili tam w ogródku kwiaty, a tutaj nagle ostrzał i wszyscy schodzili do piwnic, do schronu, no a dalej wracali do tego, żeby sadzić dalej kwiaty i no takie jest życie.
Życie u stóp wulkanu.
Raport z Kijowa.
Przenosimy się znowu do Drohobycza. Artur Żak. Arturze, obserwowałeś Władimira Putina, który poprzez wideokonferencję uczestniczył w posiedzeniu z członkami Rady do Spraw Praw Człowieka.
On nawet przewodniczył Radzie do Spraw Praw Człowieka i wynotowałem sobie kilka najważniejszych tez. Między innymi to, że prawo międzynarodowe dotyczące praw człowieka jest przez Zachód wykorzystywane do spraw dominacji zachodniej, ideologicznej nad światem, że należy rejestrować zbrodnie ukraińskiego wojska i do tego ma powstać oddzielna jakaś struktura w Federacji Rosyjskiej, że Rosja będzie kontynuować konsekwentną walkę o swoje interesy z początku środkami pokojowymi, a później wszystkimi dostępnymi, że operacja specjalna to długi proces i Rosja, te nowe terytoria są znaczącym wynikiem dla Federacji Rosyjskiej, bo na przykład Morze Azowskie stało się morzem wewnętrznym, a do tego dążył nawet Piotr Wielki, który walczył o dostęp do Morza Azowskiego. Odwołał się Putin też do opuszczania pozycji przez rosyjskich żołnierzy, określając to jako bardzo mały procent, że to się zdarza, ale to jest jednak nikły procent i większość wraca z powrotem na pozycję. Odniósł się też do 300 tysięcy zmobilizowanych, że tylko 150 tysięcy z tych zmobilizowanych znajduje się w strefie działań specjalnych, z czego w jednostkach bojowych tylko 77 tysięcy, z czego co najmniej jeszcze połowa tak naprawdę ćwiczy, więc nie ma tutaj problemu dla Putina. Oczywiście powiedział, że wojna została wywołana w 2014 roku przez zamach stanu dokonany przez Zachód na terenie Ukrainy, ale także powiedział o tym, że nacjonalistyczne elementy w Polsce śpią i śnią o tym, żeby odzyskać terytoria zachodnie Ukrainy, która dostała te terytoria dzięki działaniom Stalina, i powiedział, że to jest sprawa samych Ukraińców, co z tym zrobią, że obecni politycy ukraińscy o tym nie myślą i tego nie zauważają, ale jednak niektórzy działacze i politycy ukraińscy już się budzą i zaczynają zauważać tę wyciągniętą polską rękę po te tereny zachodniej Ukrainy, ale także powiedział, odniósł się właśnie do doktryny obronnej Rosji i powiedział, że Rosja nie zamierza wykorzystywać broni nuklearnej, nie zamierza biegać z nią jako z maczugą, ale oczywiście jest to środek odstraszający Rosji. To jest te główne 11 tez.
Każde słowo Putina rzeczywiście jest tutaj rozpatrywane i przyglądamy się mu, szukając jakiejś zapowiedzi co do tego, co ma się wydarzyć i jak to ma wyglądać. Tak się stało, że największego terrorystę świata wszyscy musimy obserwować. Tym razem obserwował Artur Żak. I jeszcze, Arturze, to też informacja, która ciebie dotyczy. Profil Facebook StopFake.pl znów został zablokowany, profil facebookowy. Poprzednim razem taka blokada trwała 4 miesiące. Teraz znowu państwo nie możecie czytać tych informacji. Przypomnę, że StopFake.pl to największy projekt chyba w Polsce realizowany razem ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polski przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Facebook regularnie blokuje, teraz zablokował przed seminarium, webinarium, które odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 i jest poświęcone rosyjskiej propagandzie i dezinformacji wojennej. Informacje na temat tego webinarium i na temat webinarium, które odbędzie się też jutro, a będzie dotyczyło między innymi kwestii uchodźców, dezinformacji, rosyjskiej propagandzie, znajdziecie państwo w artykule na temat dzisiejszego raportu z Kijowa. Zapraszam do uczestnictwa, tym bardziej, że Facebook postanowił zablokować informacje między innymi o tym webinarium. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Z raportu z Kijowa żegna się Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.